Wielbimy krzyż Twój, Panie Jezu, i wysławiamy Twoje zmartwychwstanie. Ta antyfona streszcza w sobie nie tylko pamiątkę śmierci, ale Jego zmartwychwstanie. Jest to jedyna liturgia, gdzie sprawowana jest z uprzednio zakonsekrowanych darów. Mówimy dzisiaj o liturgii Wielkiego Piątku, Męki Pańskiej. Liturgia Wielkiego Piątku składa się z dwóch części. Liturgii rzymskiej i liturgii wschodniej, zaczerpniętej z liturgii jerozolimskiej. Pierwsza część kieruje się wielką prostotą. Obrzędy i gesty są proste, nie ma w nich emocjonalności. Jest cisza. W ciszy celebrans zmierza do ołtarza, upada przed ołtarzem. W geście prostracji modli się do Boga, aby przebłagać za grzechy. Następnie liturgia słowa składająca się z dwóch czytań i pasji świętego Jana. Druga część ma swoje korzenie w liturgii jerozolimskiej. Ma w sobie duży dynamizm, ekspresyjność, olbrzymi nacisk, w niej to nasze emocje. Jest to część liturgii, która nas wzrusza. Wyraża się to szczególnie w śpiewie. Przy trzykrotnym odsłonięciu krzyża śpiewamy: oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Nie jest to śpiew rozpaczy, smutku, przerażenia, ale jest to śpiew triumfu. Jezus Chrystus ukrzyżowany jest naszym Królem, dlatego wołamy: pójdźmy z pokłonem. Jeśli mają towarzyszyć tej liturgii łzy, to tylko łzy wzruszenia. Krzyż jest ukazany nam jako znak objawienia dla nas. On płonie miłością Boga, czego wyraz dajemy w czasie naszej adoracji. To znak miłości tego, który umarł za grzeszników. Umarł nie wtedy, gdy byliśmy przy kratkach konfesjonału, gdy nawracaliśmy się, ale wtedy, gdy byliśmy grzesznikami. Umarł za nas wszystkich. I o tym też mówią wezwania modlitwy. 10 wezwań modlitwy w różnych intencjach Kościoła. Ten dzień to doświadczenie triumfu Jezusa Chrystusa w starożytności. Krzyż był ukazywany jako kruk z gemata, ozdobiony kamieniami, wyrażającymi prawdę zmartwychwstania, zwycięstwa. Stąd też zwyczaj zasłaniania krzyży, gdyż Pan Jezus ukazany na krzyżu był jakże w bogatych szatach, symbolu triumfu, zwycięstwa. Zasłaniano go po to, żeby uświadomić sobie Jego ogołocenie. Ikonografii wschodu krzyż to drzewo życia, jako rajskie drzewo życia. W wielu katedrach, bodajże w Toruniu, znajduje się krzyż drzewo życia. Krzyż nie jest znakiem śmierci, słabości, ale triumfu. I o tym sobie uświadamiamy Wielki Piątek, w czasie liturgii Wielkiego Piątku. Towarzyszą adoracji dwa charakterystyczne śpiewy. Warto przytoczyć sobie ich pochodzenie. Pierwszy śpiew, który zwykle jest wykonywany, jest pochodzenia syryjskiego. Pan Bóg prowadzi dialog z tymi, którzy go krzyżują. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił? A drugi, Krzyżu Święty nade wszystko, pochodzący z francuskiego Poitiers, którego autorem jest Venantius Fortunat. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe. Czy można tak mówić o krzyżu? Doświadczyć, że ten krzyż wyzwala i daje nowe życie. Liturgia związana jest tego dnia słowa z czwartą pieśnią sługi Jahwe, mówiąca o ofierze. Jak pamiętamy, dla świętego Jana ostatnia wieczerza to nie Pascha. Odbywa się dzień wcześniej. Nie ma na niej baranka paschalnego. Jan pokazuje, że barankiem paschalnym jest Jezus Chrystus. Można dokonać pewnej analogii między barankiem paschalnym a Chrystusem. Baranka paschalnego zabijano 14 dnia miesiąca Nisan o godzinie 15. W tym czasie w świątyni składano wieczorną ofiarę. 6 dnia tygodnia Jezus Chrystus według Ewangelisty Jana umarł. 14 dnia miesiąca Nisan o godzinie 15. 6 dnia, czyli w piątek. Baranka paschalnego trzeba upiec na ruszcie, a ruszt, na którym pieczono je, był w kształcie krzyża. Jezus Chrystus został zatem, jak wiemy, zabity na drzewie krzyża, przybity do niego i umarł na krzyżu. Barankowi paschalnemu nie wolno było łamać kości, jak mówi ewangelista Jan, Jezusowi nie łamano kości. Baranka paschalnego trzeba przebić, by płynęła krew, trzeba przebić jego serce. A na końcu Jan powie, Jezusowi przebito serca, wtedy wypłynęła krew i woda. Jezus Chrystus jest barankiem złożonym za nasze grzechy. Jezus umarł 6 dnia tygodnia. Odnosząc to do Księgi Rodzaju, 6 dnia został stworzony człowiek. Śmierć Chrystusa to tajemnica nowego stworzenia, człowieka. To triumf nowego życia, wejście prawdę, że my jesteśmy na nowo stworzeni. Ikonografia umieszcza pod krzyżem Chrystusa dwa skrzyżowane piszczele i czaszkę. To są piszczele i czaszka Adama. Według tradycji Chrystus został krzyżowany tam, gdzie Adam został pogrzebany. Adam po hebrajsku znaczy człowiek. A zatem miejsce ukrzyżowania to miejsce, gdzie pochowano człowieka ze swoim grzechem. W tym miejscu jest ukrzyżowany Chrystus i Jego krew życiodajna kapie na martwe ciało. Liturgia Męki Pańskiej mówi o jeszcze jednej tajemnicy. Budzącej, a właściwie burzącej obraz Boga Miłosiernego, Jezusa, który jest ciepły, uzdrawia, leczy. Liturgia Męki Pańskiej mówi o tym, że krzyż objawia gniew Boga i Jego sprawiedliwość. Jeśli pominiemy ten wymiar, to samego Boga uczynił marionetkę, a po drugie zanegujemy prawdę o nas, że nasze życie nie ma wartości, nie ma powagi. Bóg jako jedyny traktuje nas na serio. Nasza ludzka wolność jest tą barierą, którą Bóg nie przekroczy. Nasze życie ma wartość i On je respektuje. Bóg jest sprawiedliwy. Miłosierdzie, ale miłosierdzie nie znosi sprawiedliwości. Myśląc o gniewie Bożym, trzeba myśleć o jednym. Bóg kocha grzesznika, ale nienawidzi grzechu. I dlatego wybucha Jego gniew. Liturgia Męki Pańskiej pokazuje Boga, który gniewa się na grzech, ale jest miłosierny dla człowieka. Jak połączyć obraz Boga miłosiernego i sprawiedliwego? O tym mówi przypowieść o synu marnotrawnym. On uczynił swojego ojca jako martwego. Wziął przecież część swojego spadku, a więc wypełnił testament, który spełnia się po śmierci. Za życia powiedział ojcu, dla mnie się nie liczysz. Chyba można się odnaleźć w tym obrazie, jakże często mówimy Bogu, dla mnie nie istniejesz. Niektórzy za życia traktują Boga, jakby był martwy. Chcemy wziąć część swojego majątku. Marnotrawny syn wraca i nie jest traktowany jako grzesznik, jest traktowany jak bohater. Kto poniesie zatem konsekwencje tego czynu? Tym, który ponosi cenę odejścia i naszego powrotu do Ojca, jest Jezus Chrystus. On bierze konsekwencje gniewu i sprawiedliwości. On odpokutowuje, byśmy my mogli wrócić jak bohaterowie. Syn marnotrawny jest przyjęty. Jezus Chrystus jest odrzucony. Syn marnotrawny otrzymuje nową szatę. Z Jezusa szata jest zdarta. Ojciec obdarza go sandałami. Jego palce nakłada pierścień. Ręce i nogi Jezusa Chrystusa są przybite do krzyża. Syn marnotrawny jest wywyższony, choć sobie na to nie zasłużył. Jezus Chrystus jest poniżony, choć nie zasłużył sobie na to poniżenie. Jezus Chrystus przyjął na siebie konsekwencje powrotu syna marnotrawnego. Dlaczego mówimy o sprawiedliwości Bożej? Czym większy majestat, tym większa obraza. Przez grzech obrażamy Boga, nieskończony Jego majestat. Nikt z nas w własnych siłach nie ma możliwości przebłagać nieskończony majestat. Potrzeba kogoś, kto nas wyzwoli z tej beznadziejnej sytuacji. Potrzeba kogoś, kto jest równy majestatem z Bogiem, ale zarazem jest człowiekiem. Dlatego Syn Boży przyjął ciało, aby będąc prawdziwym Bogiem, był prawdziwym człowiekiem. Wziął na siebie nasze grzechy, choć sam grzechu nie popełnił. On wziął na siebie konsekwencje naszego odejścia od Boga i również powrotu do Niego. Przeżywając mękę pańską, doświadczmy tych tajemnic. Świadczmy tego, że krzyż jest znakiem triumfu i radości. I pozwólmy sobie na tę radość tego dnia. Radość wypełnioną postem, zadumą, poważną radość. Ale w głębi serca doświadczymy tej miłości Boga do nas. Boga, który dał nam swojego Syna. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Amen.